Nasz gość, pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, Jerzy.
O sieci, o cyberbezpieczeństwie chciałbym porozmawiać i pytanie podstawowe, czy ma pan Facebooka?
Nie.
Dlaczego?
Przekonań, z braku potrzeby.
A te przekonania jakie są, żeby nie mieć Facebooka? Bo jest taka obiegowa opinia rozpowszechniona wśród młodych, że no jak nie masz Facebooka, to nie istniejesz.
No to ja nie istnieję. Myślę, że jednak jeśli chcę z kimś porozmawiać, to wolę się spotkać twarzą w twarz, wolę zadzwonić, wolę w końcu napisać. I lubię to robić w sposób taki, który dociera bezpośrednio do mojego rozmówcy, a nie publikować tego dla nie publikować rzeczy dla na przykład szerszego grona. Z drugiej strony też jeśli ktoś ma mi coś do przekazania, to sądzę, że zrobi to równie osobiście. A jakoś nie czuję potrzeby, żeby śledzić życie znajomych, albo żeby ktoś śledził moje życie, więc to jest kwestia, myślę, taka osobistego wyboru, przekonań społecznych.
Jak znajomi interesują się życiem swoich znajomych, to jest pół biedy, ale kiedy zaczynają interesować się nami ludzie, firmy, przedsiębiorstwa, służby, państwa, którzy naszymi znajomymi nie są, to już może być problem. Czy z taką sytuacją mamy do czynienia, korzystając z internetu, korzystając z portali społecznościowych? Czy to jest takie wchodzenie w bycie nadzorowane przez zgodę po prostu na popyt?
No cóż, wszystko chyba sprowadza się do zupełnie nietechnologicznego pytania, mianowicie co jest produktem? Jeśli korzystamy z usługi, za którą nie płacimy ani grosza, no to rodzi się zdroworozsądkowe pytanie, no przecież to kosztuje. Ten sprzęt, ci programiści, ci administratorzy, no to przecież oni też chcą pewnie dostać wypłatę i tę wypłatę z czegoś trzeba im dać. Więc rodzi się zupełnie rozsądne pytanie, na czym zarabia firma?
Na czym w takim razie ta firma zarabia? Czy produktem, zadam pytanie wprost, jestem ja i wiedza o mnie?
W przypadku Facebooka myślę, że tak. Tak sądzę, że produktem jest każdy użytkownik.
Bo wraz ze stopniowym wycofywaniem gotówki, każdy drobny zakup był rejestrowany przez karty płatnicze, jest rejestrowany przez banki, przez służby. Programy lojalnościowe, w które wiele osób wchodzi dosyć entuzjastycznie, no bo obiecują zniżki i różne inne rzeczy, no powodują, że gromadzone są szczegółowe informacje o klientach. Mieszkańcy domagają się umieszczania kamer, by było bezpieczniej. Czy rzeczywiście w związku z tym jest bezpieczniej?
Ojej, a przed czym chcemy się ustrzec?
No, dobre pytanie. Może przed brakiem prywatności?
No to ja mam odwrotne dążenia i wydaje mi się, że bardzo wiele tych operacji, które są sprzedawane nam pod hasłem zapewnienia bezpieczeństwa, tam właśnie nikt nie mówi przed czym dokładnie mają nas chronić. I tak naprawdę one faktycznie pozbawiają nas za każdym razem coraz więcej naszej prywatności. Kiedyś nawet znalazłem taką sympatyczną grafikę, gdzie ekipa konstrukcyjna wyrywała deski z domu. Na domie widać napisu prywatność, no i z tych desek zbijali płot dookoła, na którym było napisane bezpieczeństwo. To myślę, że dobrze obrazuje, co się dzieje. Aha, w środku, w salonie siedziała taka przelękniona para, patrząc już nie w telewizor, tylko w widoczek przez dziurawe ściany na zewnątrz. Myślę, że tutaj nie chcemy też jakoś demonizować sytuacji, ale póki, wydaje mi się, że póki informacja o nas nie jest w jakimś jednym scentralizowanym miejscu, gdzie łatwo korelować ją z innymi strumieniami, to jest jeszcze pół biedy. Problem zaczyna się chyba wtedy, gdy jeden podmiot, jeden autorytet zyskuje nadmierną ilość informacji. No wtedy faktycznie jest to nieco niepokojące, chociaż pytanie, co z nią robi.
A ten wyciek danych z Facebooka i sprawa Cambridge Analytica, jak pan na to patrzy? No bo mówi się właśnie, że te dane pozwalają docierać, co zresztą powiedziałbym, nie powinno dziwić, pozwalają docierać z bardzo wyselekcjonowaną, spozycjonowaną propozycją, treściami do poszczególnych odbiorców, także w tym wymiarze politycznym, mogąc wpływać na wolne wybory.
Gdy pierwszy raz usłyszałem o tym incydencie, zainteresowałem się nim absolutnie natychmiast. Tutaj zadziałało hasło wyciek, bo pod takim szyldem znajdujemy informacje o tym incydencie. I sądzę, że jest to incydent bezpieczeństwa, co dla mnie było niesłychanie ciekawe, dlatego że gigantyczna korporacja, która może sobie pozwolić na najlepszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, zalicza wpadkę. Brzmiało bardzo, bardzo emocjonująco. Natomiast gdy tylko już przeczytałem kilka artykułów, okazało się, że no to nie jest wyciek. Myślę, że to trzeba jawnie powiedzieć, to nie jest wyciek. Nie doszło do złamania zabezpieczeń. Te dane nie wypłynęły wprost do internetu, do szerokiego grona ludzi. To nie jest wyciek, tylko to jest jakby, no cóż, demonstracja. Demonstracja tego, jak będą partnerem w wspomnianej firmy, Facebooka, do jakich materiałów można uzyskać dostęp. No tutaj oczywiście Facebook zarzeka się, że no co prawda wiedzieli o sprawie, ale z drugiej strony, no co oni mogli, jak ktoś łamie zasady programu partnerskiego, to w najlepszym razie można zerwać z nim umowę współpracy. Z drugiej strony Cambridge Analytica to tłumaczy, że oni też nic złego nie zrobili, po prostu wykorzystywali te interfejsy do danych, które były. No i tak wyszło, że w zasadzie tu żadnych winnych nie ma, wszystko działa poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. To myślę, że dobrze demonstruje, co tu jest produktem. Produktem są informacje o użytkownikach. No do czego się mogą nadać? No przecież Facebook zarabia na reklamach, jeśli nie bezpośrednio, to no udostępniając nasze dane innym, które sprzedają tą reklamę, no marketing wyborczy, no cóż, to też jest reklama.
Więc dlaczego ludzie są zszokowani i państwa są zszokowane tym, że ich dane ich obywateli zostały przeanalizowane, no po to, by lepiej manipulować ludźmi, tak jak się to przecież dzieje, w kupowaniu produktu, jakim jest głos, jakim jest kandydat, jakim jest partia polityczna, w kupowaniu opinii.
To jest bardzo, to są bardzo ciekawe głosy, dlatego że wiecie, że krzyk się podnosi wtedy, gdy jakby inni mają dostęp do danych, do których nie mamy my. I podnosi się takie święte oburzenie, no bo przecież te dane to jest łakomy kąsek, który Facebook udostępnia za odpłatami swoim partnerom. No przecież po to stworzono tą sieć społecznościową, aby docierać do ludzi. No już na pewno nie po to, aby ludzie ze sobą się komunikowali. To jest jakby efekt łoczny albo owabik, tak bym to nazwał. Nie jest żadną tajemnicą, że agencje rządowe amerykańskie wpinają się bezpośrednio do tego źródła danych, więc to oczywiście cieszy rządy rządzących, cieszy agencje, że mają większą wiedzę o swoich obywatach. Myślę, że mnie to cieszy rządy państw, u których Facebook zlokalizowany nie jest i one się tak bezpośrednio do niego wpiąć nie mogą, bo nie mają mechanizmów, aby to wymusić. Myślę, że gdyby Facebook się się zgodził, że udostępni bezpośrednio cały swój storage innym państwom, które są zainteresowane danymi obywatela, to myślę, że już krzyku by żadnego nie było, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, że ten dostęp mają i już by nic nie mieli przeciwko tej platformie. To jest jakaś okropna ilość hipokryzji dookoła.
Pytanie jest, kto to wszystko, co jest napisane w tych regulaminach, zgodach, które dosyć intuicyjnie się klika po to, żeby w ogóle cokolwiek zrobić przy określonych aplikacjach, kto to wszystko czyta. I to nie chodzi tylko o Facebooka, ale także o wszystkie inne aplikacje. Ja czytam w internecie, że jeden z użytkowników Facebooka, tam jest ponoć taki przycisk, który powoduje, że można sobie pobrać swoją bazę danych zgromadzonych przez Facebooka na nasz temat. I jemu wyskryło około 1,5 gigabajtów wiedzy o sobie, no ale wśród takiego zaskoczenia, żeby nie powiedzieć szoku, były także informacje o połączeniach telefonicznych, nawet nazwiska osób, do których dzwonił, czyli książka kontaktowa, SMS-y, które wysyłał. Wydawałoby się w związku z tym, że aplikacja szczególnie instalowana na telefon może być takim zasysaczem wszystkiego, co przez ten telefon się obi. I nikt nawet korzystając z tej aplikacji nie ma w świadomości, że wszystko, co robi na tym telefonie, może gdzieś być przez kogoś, po coś gromadzone.
No, ja mając troszeczkę doświadczenia z programowaniem urządzeń mobilnych, wiem, co jest możliwe, co nie. Mnie to szczególnie nie dziwi, że aplikacje uzyskują dostęp do danych na telefonie, ale nie tylko, bo uzyskują dostęp do usług, które przy użyciu tego telefonu są realizowane. Regulaminy należy czytać. Ja czytam bez żadnej przyjemności. Ale mimo wszystko, choćby dlatego, żeby się dowiedzieć, kto jest podmiotem odpowiedzialnym.
Coś czuję, panie doktorze, gdyby tak czytać te regulaminy, to na telefonie byłaby jedna, dwie, no może trzy aplikacje zainstalowane i nic więcej.
Ale no to chyba tak powinno być. Wydaje mi się, że nie ma żadnego powodu, aby korzystać z produktu, z którego warunkami korzystania się nie zgadzam. To byłoby niezwykle dziwne i zaskakujące. Jednak no przecież ta umowa użytkownika końcowego w zakresie aplikacji na urządzenia mobilne to nie są jedyne produkty, z jakimi korzystamy. No nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś nie czyta regulaminu do usługi zwanej kredytem konsumenckim, tak samo w umowę o dostawę prądu choćby, czy wody, czy innych rzeczy, które jakby są no takie domyślne w dzisiejszym cywilizowanym świecie. No ale po coś ten regulamin jest. Wydaje mi się, że należy go czytać. Inną sprawą jest to, że no, regulaminem, ale z drugiej strony w tym wspomnianym przypadku, jeśli chodzi o te SMS-y, które znalazły się w bazie Facebooka od pewnego użytkownika, czy jego log połączeń, no to mamy jeszcze jeden taki czynnik. Chodzi o celowe wprowadzenie użytkownika w błąd, aby wyraził zgodę na działania, które gdyby były jawnie opisane, no pewnie by się nie zgodził.
No gdybym ja czytając regulamin aplikacji, nie wielostronnicowy, tylko byłoby napisane w 3-4 punktach, jak się zgadzasz korzystać z naszej aplikacji, mamy dostęp do zdjęć, do SMS-ów, do telefonów, do książki, do maili, do wszystkiego, co jest w twoim telefonie. O, może to byłby jedyny punkt nawet zamiast tych trzech. No to mam wrażenie, że rzeczywiście wówczas ta zgoda no, poważnie byłaby ograniczona przez użytkowników.
Ale to już nawet nie o to chodzi. Z czego chce korzystać produkt, z którego my chcemy z kolei skorzystać, to powiem, na wiele bylibyśmy się w stanie zgodzić. Natomiast najbardziej interesujące są te punkty regulaminów, które mówią o tym, że dane będą udostępniane partnerom, No, partnerem kto jest, nie wiemy w momencie akceptowania raminu. Natomiast cel udostępnienia no, zwykle jest tak sformułowany, że niezależnie od tego, co z tymi danymi robią, to zawsze pod ten cel pasuje. No i wracając do sprawy Cambridge, tutaj też była ciekawa sytuacja, że no, nawet nie chodzi o akceptację regulaminu Facebooka, tylko chodzi o to, co się dalej z tamtymi danymi dzieje. Inna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, w jaki sposób Cambridge Analytica wszedł w posiadanie tych danych, bo to nie jest tak, że Facebook im radośnie je dał w całej gotowej paczce, bierzcie i używajcie. No tylko tu też mieliśmy sytuację taką, że użytkownicy zwabieni do pewnego testu psychologicznego, jeśli dobrze pamiętam, no oni przystępując do tego testu wyrazili zgodę na to, że jakby usługodawca tego testu wykorzysta API Facebooka, aby wyciągnąć ich dane. A przy okazji dane też również ich znajomych. I w ten sposób nagle z 270 tysięcy uczestników quizu zrobiło 50 milionów danych osób do pobrania. Czyli trzeba pamiętać również o tym, że aplikacje internetowe mają nie tylko jeden koniec, nie tylko jest strona serwerowa i tylko frontend dla użytkownika, ale jest jeszcze API programistyczne, do którego dostęp mogą uzyskiwać, z naszą zgodą oczywiście, inne podmioty. Każdy guziczek zaloguj za pomocą w udostępnij mi powoduje, że ktoś inny ma możliwość wpięcia się do magazynu tych danych. No i znów, gdzie tu jest wina? Myślę, że koniec końców w tej debacie, zupełnie racjonalnie to rozpatrując, wyjdzie, że to jest te 270 tysięcy osób, które kliknęło, że tak, okej, proszę, sprawdźcie mnie. Legalnie na pewno na to wyjdzie. Sposobu wyjścia z tej sytuacji chyba łatwo nie znajdziemy.
No, każdy hashtag, każdy like, unlike i wszystkie inne znaczki one profilują i po prostu jest to kolejny bajt danych osobowych, które można wykorzystać do czegoś.
No ja myślę, że tutaj większość słuchaczy mogłaby się zainteresować na przykład Facebookiem i spróbować się tam zgłosić jako przedsiębiorca chcący wykupić reklamę i myślę, że wiele osób byłoby zdziwione widokiem tego, że grupę docelową swoich odbiorców mogą określić z użyciem, nie pamiętam dokładnej liczby, wydaje mi się, że to było około 98 kategorii, które pozwalają pociąć społeczność na świecie, tak, aby określić tę grupkę, która nas najbardziej interesuje. Panie, to ciekawe doświadczenie, zachęcam każdego.
Panie doktorze, a gdyby ktoś słuchając naszej rozmowy doszedł do wniosku, ale byłem głupi, ale byłam głupia, może pora odinstalować to czy tamto, może pora wykasować swój profil, tak jak pan nie ma profilu, to znaczy, że można żyć i go nie mieć, tak, na Facebooku. Może ktoś doszedłby do tego wniosku, czy jest możliwe, że to, co już zostało wrzucone, udostępnione komuś, po coś, świadomie, nieświadomie, czy jest możliwe, żeby po prostu ta baza została wyczyszczona?
Nie.
Naiwne pytanie, tak? Rozumiem.
Odpowiem ze swojego doświadczenia programistycznego. Po pierwsze, z bazy danych się nigdy nic nie usuwa. Nigdy. Znaczy, najwyżej się dane oznacza jako usunięte, ale nie, że się je usuwa. Jak się coś usunie, to może to powodować jakieś konflikty w zależnościach, więc danych się nie usuwa, tylko oznacza jako usunięte. To taka uwaga techniczna. Może dająca do myślenia. Druga sprawa. Oczywiście, że z każdej usługi można zrezygnować. Przy czym proszę zauważyć, że chyba w przypadku Facebooka jest tak, że to nie jest tak, że zniszczy moje konto, tylko oczywiście proponują, że to konto zostanie zawieszone i jakby kiedyś nam się odmieniło, to oczywiście możemy wrócić jak najbardziej.
Tam ponoć gdzieś jest jakaś warstwa, jakiś haczyk, że można usunąć całkowicie, tylko trzeba do tego dojść.
Oczywiście, że jest, musi być, gdyby nie było, mieliby problemy prawne. Więc naturalnie, że jest. Naturalnie, że jest to trudne, dlatego że jeśli jesteśmy produktem, no to mi by było bardzo smutno, gdyby moje produkty chciały się z rynku usuwać. Więc będę się starał, no nie chcę powiedzieć przeciwdziałać, po prostu zachęcać do tego korzystania. Na pewno idzie to przewalczyć. Nie wiem, czy półautomatycznie, czy skończy się na tym, że trzeba by pisać listy polecone, ale zastanówmy się chwilę, to znaczy nawet jeśli nasz usługodawca faktycznie usunie dane na temat, to i tak w żaden sposób nie spowodujemy, że partnerzy, którzy z tych danych korzystali i być może posiadają swe lokalne kopie, również tak postąpią. No wracając do tego incydentu z Cambridge, tam, jeśli dobrze pamiętam, była taka ciekawa sytuacja, że Facebook uprzejmie poprosił ich o usunięcie tej bazy, aby z niej już nie korzystali. Wydaje mi się nawet, że Cambridge oświadczył, że faktycznie tak zrobili. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo jednak reporterzy widzieli przykłady tych danych, no czyli tak jakby jednak nie usunęli, znaczy może całkowicie. W każdym razie, jak coś sprawdzę, zostało opublikowane, to tak raczej tego cofnąć się nie da.
No zobaczymy, może po tym wystąpieniu Marka Zuckerberga przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, przed tą komisją, bo tutaj zgodził się stanąć przed tą komisją i złożyć zeznania.
No chyba nie szczególnie miał wybór.
Przesłuchanie na 12 kwietnia jest planowane, więc może po 12 kwietnia spróbujemy wrócić do tej rozmowy, a na razie no niech ona będzie taką rozmową, która zwróci uwagę nam na problem związany i z profilówkami, i z sieciami społecznościowymi, no i pewną taką mądrością, którą warto nawet po szkodzie być trochę mądrzejszym, jeżeli przed szkodą nie byliśmy. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Pan doktor Tomasz Kowalski, wykładowca z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, był naszym gościem.